Prawie 200 dworców kolejowych w Polsce będzie zmodernizowanych, poinformował minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Inwestycje są przewidziane w programie modernizacyjnym polskiej kolei rozpisanym do 2023. Minister Andrzej Adamczyk zauważył, że obecnie wiele budynków dworcowych jest zniszczonych. Straciły one swoje znaczenie i walor, który dawał pasażerom poczucie bezpieczeństwa, możliwość schronienia. Sytuacja ta ma się zmienić za sprawą planowanych inwestycji.
Dzisiaj podjęta została decyzja. Informujemy o tym, że 186 dworców kolejowych w Polsce będzie przebudowane, będzie zmodernizowane. Oczywiście te dworce będą żyły. Ten program, o którym mówimy, realizujemy również przy jakiejś mierze współudziale samorządów. Chcemy, aby samorządy mogły skorzystać na normalnych, racjonalnych zasadach, aby mogły skorzystać z tych budynków dworcowych, z wolnych powierzchni biurowych, na różne cele.
Na liście obiektów przewidzianych do przebudowy znalazły się nie tylko budynki z największych miast, ale także bardzo wielu mniejszych miejscowości. Większość inwestycji zakłada gruntowną modernizację. Prace obejmują nie tylko wnętrza budynków, ale także ich otoczenie. Program inwestycji dworcowych na lata 2016-2023 został przyjęty we wrześniu 2016 roku. Polskie Koleje Państwowe realizują już procesy inwestycyjne dla pierwszych 164 dworców ujętych w programie. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie trwa druga ogólnopolska konferencja Rad Rodziców. Spotkaniu przyświeca hasło Program Wychowawczo-Profilaktyczny w Polskiej Szkole. Wśród tematów są m.in. znaczenie oddziaływań wychowawczych na poszczególnych etapach rozwoju dziecka w relacjach rodzina-szkoła, a także diagnoza sytuacji polskiego systemu oświaty w zakresie realizacji wychowawczej roli szkoły. Nie ma edukacji bez wychowania, które jest przygotowaniem młodego człowieka do wykonywania ról społecznych, podkreśliła wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek podczas konferencji otwierającej spotkanie.
Ten rok szkolny nazywaliśmy rokiem, gdzie wraca tak naprawdę wychowanie do szkół, wraca historia, wraca nauczanie przedmiotowe. Ale żadne nauczanie, ani przedmiotowe, ani historia, ani żadnego innego przedmiotu nie może się odbywać bez wychowania. Wychowanie nie może się odbywać tylko w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego, ani w ramach nauczania przedmiotowego, ani w ramach lekcji wychowawczej. To musi być spójny system profilaktyczno-wychowawczy, wychowawczo-profilaktyczny, który się odbywa w każdym momencie bycia dziecka w szkole. To bardzo ważne zadanie dla polskiej szkoły i żeby ona była dobra, to rodzice nie mogą stać w kącie. Rodzice muszą być bardzo ważnym, powiedziałabym pierwszoplanowym podmiotem, który buduje szkołę pod względem takim, czego się uczymy i jak wychowujemy.
Działania wychowawczo-profilaktyczne powinny być zawsze dostosowane do potrzeb danego środowiska szkolnego, wskazała Katarzyna Styczyńska z Fundacji Rodzice Szkole. W identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów powinni uczestniczyć rodzice, a szkoła ma ich wspierać, dodała.
Będziemy się wspólnie zastanawiali, jak ważne są działania wychowawczo-profilaktyczne dla naszych dzieci, szczególnie na styku właśnie rodzina-szkoła. Będziemy też dyskutować o tym, jak wygląda sprawa podejmowanych działań z perspektywy nadzoru pedagogicznego, jak wygląda z perspektywy rodziców, jak rodzice, którzy są zaangażowani, którzy są członkami rad rodziców, widzą ze swojej strony te działania, a także to, myślę, bardzo cenne dla nas rodziców, to również będzie możliwość przyjrzenia się temu, jak powinien być konstruowany ten program wychowawczo-profilaktyczny, aby spełniał cele. Dodatkowo będziemy razem wymieniać poglądy i doświadczenia w ogóle w zakresie działania rad rodziców i zaangażowania rodziców w to, co się dzieje w szkole.
Organizatorami konferencji są Fundacja Rodzice Szkole, UKSW oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dziś w nocy nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to, że wskazówki zegara cofamy o godzinę. Z trzeciej na drugą w nocy. Zmiana czasu z letniego na zimowy następuje zawsze w ostatnią sobotę października. Czas letni wróci 25 marca 2018 roku. Celem modyfikacji czasu co pół roku jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego. Możliwe jednak, że wkrótce zacznie obowiązywać tylko czas letni. Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie PSL. Stanisław Rokita, astronom z toruńskiego planetarium, pozytywnie ocenił propozycję ludowców.
Ostatnio pojawiły się głosy, żeby zaprzestać tej zmiany czasu i wydaje się to sensowne. No wiadomo, 100 lat temu był zupełnie inny przemysł, inna cywilizacja, inaczej żyliśmy niż teraz. W tej chwili energię zużywamy praktycznie non-stop. Nie ma znaczenia, czy to jest dzień, czy rano, czy wieczór. Są zakłady, które pracują non-stop. Ta energia jest ciągle potrzebna, więc ta zmiana czasu, nawet z powodów ekonomicznych, jest coraz bardziej wątpliwa. I kto wie, być może w przyszłym roku już jej nie będzie. A czy może będzie ostatnia, bo są plany, żeby się przestawić na czas letni, na ten, który nam bardziej odpowiada z powodów ludzkich, że tak powiem, ale nie naszych geograficznych.
W Polsce zmiana czasu obowiązuje nieprzerwalnie od 1977 roku. W sumie na świecie swoje zegarki dwa razy w roku przestawiają mieszkańcy około 70 państw. W 2014 roku na stałe, na czas zimowy, przeszła Rosja. Hiszpański rząd przejął bezpośrednią kontrolę nad Katalonią i odwołał kataloński rząd na czele z Carlesem Puigdemontem. Na ten krok władzy centralnej pozwoliła decyzja hiszpańskiego senatu, która dziś w nocy została opublikowana w internecie. Wczoraj kataloński parlament w tajnym głosowaniu opowiedział się za ustanowieniem niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii. Spotkało się to z natychmiastową reakcją rządu w Madrycie. Premier Hiszpanii Mariano Rajoy oświadczył, że postanowił odwołać rząd Katalonii i że rozwiązał tamtejszy parlament. Zapowiedział, że będzie też dążył do uznania za nielegalną przyjętej rezolucji. Politolog Lech Jańczuk mówi, że obecna sytuacja w Hiszpanii wymaga mediacji, w którą mogłaby się zaangażować Komisja Europejska.
Madryt chyba tutaj popełnił pewien błąd, dlatego że w tych negocjacjach należało stworzyć jakieś instrumenty takie, które pozwoliłyby Katalonii być bardziej docenioną finansowo. Natomiast w tej chwili, kiedy te działania nie zostały poczynione, no to mamy pad już nie tylko na poziomie finansowym, ale również na poziomie politycznym. No i wydaje się, że ten konflikt zamiast się łagodzi, to się coraz bardziej zaostrza, więc myślę, że takim dobrym rozwiązaniem byłoby podjęcie jakiejś mediacji przez strony trzecie, ale tutaj tą stroną trzecią powinna być Komisja Europejska, jako że Hiszpania leży w Unii Europejskiej, to leży jakby również w gestii rozwiązywania konfliktów w myśl zasady subsydiarności, to znaczy tam, gdzie sobie regiony czy państwa nie potrafią poradzić, czy to na płaszczyźnie politycznej czy ekonomicznej, to właśnie Unia Europejska powinna interweniować.
Premier Rajoy, który jak wskazuje agencja Associated Press, zastępuje od teraz Puigdemonta na stanowisku szefa rządu Katalonii, ogłosił na 21 grudnia wybory. Do tego czasu ministerstwa w centralnym rządzie mają mieć uprawnienia katalońskiej administracji. Członkowie dotychczasowych katalońskich władz na razie nie zareagowali. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowo deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 6-7 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich do 8-11 na pozostałym obszarze. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty zachodni. Wiatr w porywach osiągać może do 65 km na godzinę, a w zachodniej połowie kraju do 75 km na godzinę. Nad morzem do 100, a wysoko w górach do 90 km na godzinę i tam może powodować zamieci i zawieje śnieżne. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale ciśnienie będzie szybko spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja.